Mateusza, rozdział 20, wersety od 1 do 16. Tytuł kazania: Życie Jezusa Chrystusa, przypowieść o robotnikach winnicy. Chcę ostatniemu dać jak tobie. To jest piękna myśl z tej przypowieści. Chociaż jak zobaczymy, Jezus mówi, opowiada tę przypowieść w kontrze do takiej postawy religijnego ekskluzywizmu, gdzie ludzie wcale się nie cieszą, kiedy Bóg daje ostatniemu, tak jak temu, który chodzi już 30 lat z nim albo 40. Ale prawdą tej przypowieści, właściwie przez którą powinniśmy tę przypowieść interpretować, rozważać, jest właśnie Boża dobroć, która się przejawia w tym, iż Bóg ostatniemu chce dać tak jak i tobie. I chwała Bogu za to. A teraz przyjrzyjmy się tej przypowieści, o czym ona opowiada. Pan Jezus zaczerpnął tę ilustrację z życia codziennego. Jest wiosna i ta ilustracja odnosi się do wydarzeń, które również są dosyć typowe na wiosnę w Izraelu. Otóż kiedy jest wiosna i przychodzi czas prac w winnicy, wtedy trzeba dużo prac wykonać w bardzo krótkim czasie. I liczy się to, aby zatrudnić jak najwięcej pracowników, którzy w tym krótkim czasie przygotują winnicę, podleją, żyźnią, nie wiem, podetną, co trzeba. I wtedy właśnie zatrudnia się więcej pracowników niż normalnie w tej winnicy pracuje. No i widzimy właśnie taką ilustrację, iż właściciel winnicy, w związku z tym, że jest wiosna i ten cały ogrom pracy jest, on wychodzi na rynek, gdzie schodzą się ludzie, którzy chcą siebie wynająć do pracy oraz gdzie przychodzą właśnie właściciele winnicy. Przychodzi o świcie, przyjmijmy umownie, że jest to godzina 6, może nawet wcześniej, i zatrudnia ludzi tam znajdujących się na określonych warunkach i mówi: pójdźcie pracować do mojej winnicy za taką typową stawkę, a ona wynosiła 1 denara. A i oni idą do winnicy pracować. I gospodarz przygląda się tej pracy, widzi, że jeszcze trzeba pracowników, więc o godzinie 9, 12 i 15 robi dokładnie to samo, czyli idzie na rynek, znajduje tam jeszcze ludzi, którzy się nie zostali zatrudnieni, i zatrudnia ich, ponieważ tę pracę trzeba po prostu wykonać. Co więcej, jeszcze wraca o godzinie 17 na ten rynek, znajduje tam nadal ludzi, którzy jeszcze nie zostali zatrudnieni, można by powiedzieć, pewnie takich, wiecie, no, których nikt nie chciał zatrudnić, bo raczej to wyglądało tak. Nie rokowali oni dobrze na pracowników winnicy, jednak tych jeszcze bierze. I oczywiście mówi: zapłacę wam uczciwie, idźcie do winnicy pracować. I kiedy przychodzi wieczór, nakazuje rządcy wypłatę. I nakazuje według takiego klucza, a mianowicie zacznie od tych, co przyszli na końcu, najkrócej pracowali, i tak do tych, którzy pracowali najdłużej. No i wszyscy obserwują, co się dzieje, a tu się okazuje, że ci, co zostali zatrudnieni o 17, więc nawet całe godziny nie pracowali, otrzymują denara. Ło, normalnie, co to się dzieje, prawda? Więc jaki hojny gospodarz. No i każdy w domyśle sobie myśli, jeżeli zapłacił im tyle, to ile mi zapłaci? Ale jakie jest zdziwienie robotników, że wszyscy dostają tyle samo. I wtedy pojawia się oburzenie robotników, którzy przyszli o świcie pracować, że zaraz, to myśmy znosili trud całego dnia, w słońcu pracowaliśmy i tak dalej, i nam też dajesz denara? No i właśnie wtedy padają słowa, które jakby są tym kluczem. A mianowicie: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? No tak się umówiliśmy. Obiecałem ci zapłacić denara. Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę, albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Dwie ważne prawdy, które trzeba sobie okazji tej przypowieści przypomnieć. Na wstępie. Boże Królestwo należy do Boga. W tym Królestwie panuje teokracja. Liczy się Jego wola, liczą się Jego rządy. On jest w centrum. A my mamy przywilej i zaszczyt być włączeni w to dzieło. Ale to jest od początku do końca Jego, byśmy powiedzieli tak, wiecie, kolokwialnie, Jego biznes. I On tam jest szefem, i on tu jest Panem. I On jest suwerennym władcą. A co to znaczy? Chociaż zaprasza nas do współpracy, to podejmuje niezależne decyzje. Jednego wywyższa, a drugiego nie wywyższa w takim stopniu jak tego jednego. Jak jest powiedziane o Jakubie i o Ezawie, zobaczcie. Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Ale uwaga, teraz też trochę z takiej semantyki, żebyśmy lepiej to zrozumieli. To nie znaczy, że Bóg wzgardził Ezawem. Te słowa znaczą tyle, że Jakuba umiłowałem, ale Ezawa nie umiłowałem tak bardzo. Tylko tyle. Nie, że wzgardziłem nim, nie wiem, odrzuciłem, nie chciałem go. Po prostu Jakuba wybrałem do określonego dzieła. Bóg jest suwerenem. Zaprasza nas do swojego królestwa, byśmy uczestniczyli w tym dziele, ale obyśmy nigdy nie zaczęli, nie popełnili takiego błędu, że my możemy z Nim współdecydować. To jest Jego królestwo. Jego królestwo. I co w tej przypowieści jest taką główną myślą? Bóg jest przeciwny religijnemu ekskluzywizmowi. A jednocześnie docenia tych, którzy wiernie Mu służą całe swoje życie. A czym jest religijny ekskluzywizm? Przekonanie o własnej wyjątkowości z powodu pochodzenia i posiadanej wiedzy, którą się uważa za pewną ekskluzywną, nie posiadają jej inni, więc dlatego ja mam prawo myśleć o sobie lepiej niż o innych. Ten ekskluzywizm widoczny jest w słowach, w przypowieści o celniku i faryzeuszu. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzoziemcy, cudzołożnicy. Albo jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu i daję 10 ze wszystkiego, co nabyłem. Pamiętacie, mówiliśmy, że tak tam jest tak naprawdę powiedziane, więc nie tylko z tego, co zebrałem, ale nawet co nabyłem. Taki jestem wyjątkowy. Jest to myślenie ludzi przekonanych o swojej wyjątkowości, pokładających ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważących. To jest Łukasza 18:9 i niżej ta przypowieść o celniku i o faryzeuszu. Posłuchajcie, Żydzi uważali, że będą zbawieni dlatego, że są potomkami Abrahama. Właśnie dlatego. I widzimy, że Jezus walczy z tym przekonaniem w rozmowie z Nikodemem, gdzie mówi: Nikodemie, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie ujrzysz i nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Byśmy powiedzieli, to, że chodzisz do zboru, nie daje ci żadnej gwarancji na zbawienie. Nie daje. Powoływanie się przed Bogiem na ten fakt będzie zbyt mało liczącym się faktem. Bo Bóg oczekuje czegoś zupełnie innego. Chociaż też mówi, nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Prawda? Prawda? Przywódcy religijni i nauczyciele nieraz patrzyli z pogardą na prosty lud. I dlatego ich tak bolało, że Jezus jada z celnikami, z ludźmi, którzy się prowadzili niewłaściwie. Z takim pospólstwem. Czemu? Bo uważali siebie za lepszych. Ten prosty lud nie rozumiał Tory, zawiłości ustnej tradycji opisanej w Misznie. Bez nich nie mógł trwać w relacji z Bogiem. I oni uważali się za szczególnie niezbędnych. A ten prosty lud, kimże on był? To jest ekskluzywizm religijny. Kiedy patrzymy z wyniosłością na innych, bo uważamy, że po prostu nam się coś należy. Tego dotyczy przypowieść o robotnikach winnicy i wspaniale streszcza się w jednym krótkim zdaniu, gdzie Jezus mówi: chcę ostatniemu dać jak tobie. Słuchajcie, to jest dobra nowina dla ostatnich, prawda? Niesamowite, dostanę tyle samo. Tak samo. Ale ludzie, którzy nie mają nieprzemienione serce, zaczną w tym momencie warczeć. Będą niezadowoleni. I to tak naprawdę tylko pokazuje prawdę o nich, w którym miejscu są. Że wznieśli się za wysoko. Czy w związku z tym pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi jest duchowym prawem, w myśl którego dla Boga w ogóle nie jest ważna wierność, wytrwałość, ten trud, który ponosisz? Paweł powiedział: w żadnym razie. Bóg docenia wierność, bo Bóg jest sprawiedliwy. Przez tę przypowieść Jezus mówi do ludzi, którzy uprawiają religijny ekskluzywizm, czy prezentują taką postawę i nie podzielają Bożej miłości do zgubionych. Przestrzega ich: staniecie się ostatnimi, chociaż byliście pierwszymi. To jest przestroga. I dla tych, którzy temu ulegli, i dla nas, bo słuchajcie, to jest naturalne prawo, które działa i obserwujemy je cały czas. Zobaczcie, pierwszy kościół był prześladowany przez kogo? Przez synagogę. Czemu? Synagoga uważała to za problem wewnętrzny. Czemu? Dlatego, że Ewangelia dotykała pobożnych, a pobożni to byli ci poganie, którzy byli pod wpływem nauki synagogi, ale nigdy jeszcze nie dokonali konwersji, o tym mówiliśmy. I oni, synagoga uważała to za wielką stratę, że oto nawracają się teraz ci ludzie, bo słyszą, że nie musisz się obrzezać, tylko wystarczy prosta wiara w Jezusa jako Zbawiciela, aby być zbawionym. Prawda? Ale jakiś czas minął, a tenże Kościół zaczyna z kolei, Kościół chrześcijański zaczyna prześladować tych, którzy zaczynają podnosić kwestie jakie? Reformacji. Sola, wszystkie zasady reformacji. Zobaczcie, to jest prawo, które widzimy. A powiedzcie, a kogo najbardziej kto najbardziej prześladował baptystów? Czy pamiętacie z historii baptyzmu? Ewangelicy. Można by powiedzieć luteranie, którzy byli prześladowani z kolei przez katolików. A co obserwujemy dzisiaj, czasami jak wejdziemy na fora dyskusyjne? Jak zachowują się niektórzy baptyści? Uważając, że znając prawdę, innych odżegnują od wiary, czci, heretyków i innych ludzi. Po prostu włos się jeży, serce się łamie, kiedy się czyta takie fora w internecie. I myślisz sobie, historia się powtarza. Cały czas to jest ten sam problem. Religijny ekskluzywizm, że ja wiem lepiej, a inni to takie dziady duchowe. Prawda? Boże Królestwo to teokracja, a nasz Bóg jest suwerennym władcą. Zostaliśmy zbawieni z łaski przez wiarę i dzięki temu nadal trwamy w Bogu. Dzisiaj po tych latach 20, 30, 40 nadal jestem zbawiony z łaski przez wiarę i nadal dzięki łasce mogę stać przed Bogiem. Nic bardziej dlatego, że mi się coś należało lub zasłużyłem sobie w tej sprawie. Nie. Broń Boże, żebyśmy takiemu myśleniu ulegli. Cały czas moglibyśmy powiedzieć: spłacamy swój dług. I całe życie go nie spłacimy. Nie ma sensu. Dlatego Bóg ofiarował nam zbawienie. Jesteś zbawiony z łaski. I zawsze przed tronem Bożym będziesz mógł stanąć tylko dzięki ofierze Syna Bożego. Nigdy dlatego, że ty przez te 30, 40, 50 lat po prostu wiernie Bogu służyłeś. Nie dlatego. Z łaski. To jest dar Boży. I musimy o tym pamiętać po tylu latach chodzenia za Nim. Przypominać sobie czemu? Bo inaczej ulegniemy religijnemu ekskluzywizmowi. Że mi się to należy po prostu. Że mi się to należy. Jezus Chrystus zaprasza nas do współpracy, ale On tu rządzi. Dlatego modlimy się, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Cały czas jest to obowiązujący standard. Wiecie, co się dzieje, słuchajcie, że człowiek ulega pokusie robienia Bożego dzieła na swoją modłę. Ale ja to zrobię po swojemu. Ale ma być tak, jak ja chcę. Prawda? Tak bywa. To nie jest, wiecie. Zobaczcie, będziemy mówili w innym momencie o tych przypowieściach, kiedy Pan wysyła swoje sługi, aby odebrali zapłatę za dzierżawę winnicy. Co robią właściciele? Zabijają sługi, dzierżawcy, zabijają sługi i syna. Czemu? Bo to nasz biznes już się stał. Myśmy to zawłaszczyli. Jezus porusza, opowiadając te przypowieści, mówi nam, że to jest stałe ryzyko, kiedy stracimy cel z oczu. A jaki jest cel? Boże dzieło. I On jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Bóg jest w centrum, a my stoimy przed tronem Bożej łaski. I tylko dlatego możemy chlubić się nadzieją chwały Bożej. Ale też tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, Bóg jest sprawiedliwy i docenia wierność. Nie jest tak, wiecie, że to jest obojętne, że chodzi 40 lat i co? I nic? Nie, Bóg docenia wierne sługi. Zobaczcie, Mateusza 19:27, kiedy Piotr zadaje pytanie Jezusowi, wydaje się takie bardzo nie na miejscu pytania, jednak uczciwe i szczere, oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą, cóż za to będziemy mieli? Słuchajcie, tak jakby zbawienie to już nie było wystarczające, no ale oni jeszcze tego nie rozumieli w ten sposób, więc raczej spodziewali się tu i teraz jakiejś nagrody, wymiernych korzyści. I Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, a więc w momencie, kiedy co? Kiedy Chrystus powróci, przy Jego ponownym przyjściu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. A więc Jezus mówi, to nie jest bez znaczenia, że teraz poszliście za mną. To ma ogromne znaczenie. Doceniam to. Albo w Hebrajczyków 13:7. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Czyli co? Bóg ceni wytrwałość do końca i mówi, takich ludzi wierzących naśladujcie. Bierzcie z nich przykład. A więc co? Bóg docenia wierność. A 1 Tymoteusza 3:13. Ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko. O, to nawet tak jest to powiedziane. I prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. To jest mowa o diakonach, biskupach starszych, którzy dobrze swą służbę pełnili przez lata. I Paweł mówi, tych warto jest słuchać odnośnie zagadnień wiary. Czemu? Bo okazali się wierni. Bóg jest sprawiedliwy, nagradza wierność. Bóg nie czyni krzywdy. 20:15 Mateusza. Pewnego dnia odda każdemu według jego czynów. Boża dobroć przejawia się w tym, że ostatniemu chce dać jak i tobie. I tu się pojawia pytanie, czy Bóg w okazywaniu dobroci ludziom miałby ograniczać się z powodu zawiści nieprzemienionych ludzi? Czy to miałoby Boga ograniczać? Choćby byli nimi dawniej wspaniali wierzący, liderzy i przywódcy, czy miałby się ograniczać w okazywaniu dobroci? Ów ekskluzywizm religijny przejawia się zawiścią w stosunku do ludzi, których Jezus wywyższył A przecież my byliśmy bardziej godni. To jest takie myślenie. Wiecie, kiedy przyłapiemy się na tym, powinniśmy pokutować. W sytuacji, kiedy widzimy, że Bóg kogoś wywyższa, a nas to boli, czemu nie ja? Chwała Bogu. Bóg wie najlepiej. Chodzi o Jego dzieło. Noże, nie miejmy takiego problemu. Błogosławmy. Działamy ku wspólnemu dobru. Kopiemy do jednej bramki, jak powiedzieliby niektórzy. To dzięki niczym nieskrępowanej Bożej dobroci my, wierzący z pogan, zostaliśmy przez Boga potraktowani jak wierzący z Żydów. I w Chrystusie został usunięty mur nieprzyjaźni i z dwóch jedno powstało. Właśnie z powodu tej niczym nieskrępowanej Bożej dobroci. Nie jesteśmy dziećmi drugiej kategorii, lecz praworządnymi dziećmi Boga. Dzięki tej dobroci. Dlatego nie wolno nam o tym zapomnieć. Szczególnie, że historia lubi się powtarzać. Co już zobaczyliśmy nieraz. Chcę ostatniemu dać, jak i Tobie. I to jest norma w Królestwie Bożym. I to sprawia, że nie mamy problemu, gdy widzimy wzrastających wierzących, jak mówimy, znikąd. Nie pochodzą z naszych rodzin. Nie wychowali się w kościele. A tak wspaniale rosną. Chwała Bogu. Bóg ich powołał i posłał po to, aby błogosławić nasz zbór. Czy z tego powodu mielibyśmy się gniewać? Nie. Raczej będziemy ich wspierać. Bo chodzi o Boże dzieło. Chodzi o to, że praca jest do wykonania, czasu zostało mało i Bóg zatrudnia robotników do swojej winnicy. Musimy zdążyć. Tu chodzi o Boże dzieło. Takie jest przesłanie tej przypowieści, tak myślę. Bo tak to jest z przypowieściami, że możemy sobie szukać w nich głęboko. Ale pamiętajcie, zawsze jest jedna główna myśl w przypowieści. Musimy ją odnaleźć. Myślę, że właśnie wokół tego krąży ta przypowieść. I to jest dobra okazja, aby w modlitwie podziękować Bogu za to, kim jestem w Chrystusie. Podziękować też za tych, których Bóg dołącza do swojego ciała. Podziękować, że rosną. Wiecie, zobaczcie, kto jest na przykład w rodzinie. Ojciec, matka nie mają nic przeciwko temu, żeby dzieci ich zaszły dalej i ich przerosły. Zgadza się? Zgadza się. Ja nieraz rozmawiam z moim Filipem, mówię, synku, ja ci życzę tego z całego serca. Będę się cieszył. Już teraz mówię, możecie uczyć się rzeczy, których ja nigdy nie mogłem się uczyć. Cieszę się, to nie jest dla mnie, nie jestem zawistny z tego tytułu, nie robię wam na złość z tego tytułu, cieszę się. Cieszymy się tak, widząc nasze dzieci, widząc wychowanków tego zboru, kiedy tak rosną. Cieszmy się, widząc jak rosną ludzie znikąd. Chwała Bogu za to. To są nasi bracia i siostry. Cieszmy się, błogosławmy im. Róbmy przestrzeń i pracujmy na jedno dobro. Chciałbym, żebyśmy w tej perspektywie dzisiaj się modlili.